Lista zasłużonych dla polskiej kultury i duchowości członków Towarzystwa Jezusowego jest naprawdę dość długa. Dlatego zatrzymajmy się jeszcze raz nad niektórymi z wybitniejszych polskich jezuitów. Mówiłem ostatnio o wielkich działaczach oświatowych, męczennikach i godnym podziwu Samarytaninie Madagaskaru. A dziś zapraszam do pochylenia się nad dwoma z wielkich polskich teologów jezuickich, których wiedza i mądrość czerpane z życia duchowego, dosięgającego szczytów mistyki, była doceniona daleko poza granicami naszego kraju. Chodzi o dwóch jezuitów, żyjących mniej więcej w tym samym czasie, mianowicie ojca Mikołaja Łęczyckiego i ojca Kaspra Drużbickiego. Byli oni najznamienitszymi przedstawicielami ignacjańskiej szkoły duchowości w Polsce tamtych czasów. Oprócz nich, rzecz jasna, było wielu innych, jak chociażby współpracujący z ojcem Drużbickim ojciec Stanisław Fenicki i ojciec Jan Chomentowski, a ponadto Marcin Laterna, któremu rozgłos przyniosła męczeńska śmierć i wielokrotnie wznawiany, ułożony przez niego modlitewnik pod tytułem Harfa Duchowna. Wspomnijmy także ojca Daniela Pawłowskiego, który przeszedł z prawosławia na katolicyzm, a potem w swoich pismach wiele uwagi poświęcał modlitwie. Czy też warto wspomnieć ojca Tomasza Młodzianowskiego, wybitnego teologa moralistę i kaznodzieję. Także on pozostawił wiele pism ascetycznych na temat modlitwy oraz praktykowania cnót. Powróćmy jednak do postaci ojca Mikołaja Łęczyckiego. Urodzony w 1574 roku, pochodził z rodziny kalwińskiej z okolic Nieświeża. Nawróciwszy się na katolicyzm, rozpoczął studia w Akademii Wileńskiej. W trakcie studiów wstąpił do zakonu jezuitów. Potem wyjechał do Rzymu, gdzie odbył nowicjat i przyjął święcenia kapłańskie w 1601 roku. Przez jakiś czas pracował w archiwum zakonu w Rzymie, po czym wróciwszy do kraju, z wielkim zaangażowaniem oddawał się pracy duszpasterskiej w Kaliszu, Poznaniu, Krakowie i Wilnie. Działał także w Czechach i na Morawach, gdzie powstała większość jego cennych dzieł ascetycznych. Pracował także w Warszawie i w Kownie, gdzie zmarł w 1653 roku. Jego ciało spalono w czasie wojny ze Szwedami, a prochy wrzucono do Niemna. We wspomnianych pismach ascetycznych, pisanych po łacinie, ojciec Mikołaj Łęczycki może nie jest nazbyt oryginalny, ale jego zasługą jest to, że podkreślał znaczenie osobistego wysiłku i pracy nad sobą. Wbrew protestanckiemu ujmowaniu ludzkiej natury jako całkowicie zepsutej i przez to będącej źródłem wszelkiego grzechu i zła, Łęczycki mówił o tym, że całe psychofizyczne wyposażenie człowieka samo w sobie jest dobre, ale trzeba nim mądrze pokierować. A więc nie namiętności i popędy jako takie są źródłem grzechu, lecz nieuformowane sumienie i źle używana wolność. W tym kontekście widział potrzebę kierownictwa duchowego oraz rekolekcji, które były i są specjalnością duszpasterskiej posługi jezuitów. Oprócz modlitwy myślnej, Łęczycki dostrzegał również potrzebę ascezy, czyli systematycznego wysiłku pracy nad sobą. Nie może ona jednak być celem samym w sobie, zwłaszcza nie mogą nim być umartwienia zewnętrzne, lecz mają służyć skierowaniu wszystkich władz ku Bogu, który jest ostatecznym celem wszystkich rzeczy. Najbardziej znanym polskim jezuitą XVII wieku, także poza granicami kraju, był ojciec Kasper Drużbicki herbu Nałęcz, urodzony w 1590 roku w Drużbicach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na świat przyszedł w święto Trzech Króli, czego pamiątką jest jego charakterystyczne imię Kasper. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 14 sierpnia 1609 roku w Krakowie, zaś święcenia kapłańskie przyjął w 1621 roku w Poznaniu. W zakonie pełnił różne ważne funkcje. Między innymi był prowincjałem, rektorem i mistrzem nowicjatu w Krakowie, a potem w Kaliszu, Jarosławiu, Ostrogu i Poznaniu. Był również wykładowcą retoryki i poetyki w jezuickich kolegiach we Lwowie i w Lublinie. Tu, jako kaznodzieja Trybunału Koronnego, brał udział w publicznych dysputach z przedstawicielami nurtów protestanckich. Odznaczał się szeroką wiedzą ogólną i doskonałą znajomością Pisma Świętego. Był wytrawnym znawcą problematyki mistycznej. Znał m.in. dzieła mistyków nadreńskich, a więc Jana Ruysbroecka, mistrza Eckharta, Jana Taulera, Henryka Suzo i innych. Sam już od czasów studiów teologicznych w Poznaniu miewał liczne doświadczenia mistyczne. Pozostawił po sobie około 60 dzieł, rozpraw i traktatów ascetycznych, a oprócz tego 24 tomy kazań i rozmyślań. Tę niezwykłą działalność zewnętrzną potrafił umiejętnie łączyć z głębokim życiem duchowym i mistycznym. Toteż już za życia uważany był za człowieka świętego. Zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 1662 roku w Poznaniu. Ojciec Drużbicki najbardziej wpisał się w polską i europejską historię duchowości tym, że na długo przed objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial we Francji stał się wielkim propagatorem kultu serca Pana Jezusa. Choć myśli na ten temat można znaleźć w różnych jego pismach, to jednak dzieło pod tytułem Metacordium Cor Jesu et Sanctissima Trinitas, wydane pośmiertnie w Kaliszu w 1683 roku, trzeba uznać za pierwszy w świecie podręcznik teologii i kultu serca Jezusa. Zawiera ono wiele rozmyślań, litanii i praktyk ascetycznych przeznaczonych dla ogółu wiernych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że według ojca Drużbickiego kult serca Pana Jezusa ma cechy trynitarne, odnosi się bowiem do wszystkich trzech boskich osób. Zaś serce Jezusa jest obrazem Boga w Trójcy Świętej jedynego. Nasz autor kultu serca Jezusa jako najbardziej wyrazistego przejawu Bożej miłości i miłosierdzia nie ogranicza do samych tylko modlitw, ale poleca ponadto naśladowanie cnót i przykładu Zbawiciela, co trafnie oddaje tytuł wspomnianego dzieła Metacordium Cor Jesu, a więc celem ludzkich serc jest serce Jezusa. Trzeba więc całe swoje życie kształtować na wzór serca Jezusa, zgodnie z zachętą naszego Pana. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Za bardzo ważny element propagowanego przez siebie kultu ojciec Kasper uważał poświęcenie się boskiemu sercu i wynagradzanie za grzechy oraz zniewagi, jakie mu świat okazuje. Tak więc z jednej strony cześć dla serca Zbawiciela wiąże się z cierpieniem i ofiarą, ale nie jest pozbawiona radości. On sam do litanii cierpień Chrystusa dodaje litanie radości Boskiego Serca. Z drugiej strony oznacza to, że wszystkie ludzkie akty miłości Boga i bliźniego są właśnie pociechą dla serca Pana Jezusa. I druga, godna odnotowania zasługa ojca Kaspra Drużbickiego dotyczy kultu maryjnego, a ściślej idei niewolnictwa maryjnego. I choć tej sprawie nie poświęcił osobnego dzieła, jak to uczynił w stosunku do kultu serca Jezusa, to jednak są podstawy przypuszczać, że to on jako prowincjał zainspirował swoich współbraci, z którymi pracował w Lublinie, do opracowania idei niewolnictwa maryjnego. Otóż ojciec Stanisław Franciszek Fenicki opracował po łacinie sprawę niewolnictwa maryjnego w dziełku pod tytułem Marie Mancipium. Tę samą kwestię po polsku opracował ojciec Jan Chomentowski w dziełku zatytułowanym Pętko Najświętszej Maryi Panny. Obydwa te dziełka ukazały się w Lublinie w 1632 roku. A ponieważ dziełko Fenickiego było napisane po łacinie, więc miało szansę docierać do szerokich kręgów teologów i duszpasterzy europejskich. Nic więc dziwnego, że na to dzieło powołuje się święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, wielki propagator niewolnictwa maryjnego. I w ten sposób, dzięki polskim jezuitom z Lublina, ta jakże droga Janowi Pawłowi II idea całkowitego powierzenia się Maryi jako jej niewolnik i sługa wpisuje się w historię duchowości europejskiej na prawie 100 lat przed urodzeniem świętego Ludwika Marii Grignon de Montforta i prawie 210 lat przed odnalezieniem i upowszechnieniem jego słynnego traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Jednym słowem, tak jak całe Towarzystwo Jezusowe ma ogromne zasługi w rozwoju duchowości katolickiej, tak również liczni Polacy w tym zakonie chlubnie zapisali się w pamięci potomnych jako święci wychowawcy i formatorzy naszego narodu.